Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam słuchaczy naszej audycji. Dwa tygodnie temu spacerowaliśmy z książką Mirosława Kuleby pod tytułem Topografia winiarska Zielonej Góry. I był to spacer po ulicach Wyspiańskiego, Dzikiej, Zakręt i Sportowej. A dziś będę opowiadał w oparciu o wspomniane przed chwilą dzieło o winiarskiej historii dzisiejszych ulic Bema, Zagłoby i być może zdążymy zajrzeć na Bolesława Chrobrego. Zanim tam się udamy, streszczę, co na temat początków zielonogórskiego winiarstwa napisał Mirosław Kuleba w rozdziale pierwszym swojej książki, ale to będzie też za moment, bowiem tradycyjnie zaczniemy od muzyki, żeby wprowadzić się w odpowiedni nastrój, skoro nie mamy innych możliwości niż muzyka, a zacznie Maciej Wróblewski i Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jana Wierzbicy. I to oni właśnie wprowadzą nas pięknie w klimat zbliżającego się w Zielonej Górze święta miasta, zwanego winobraniem. Posłuchajmy kompozycji pod tytułem Zielona Góra znów nas wita.
Niedziela z kulturą.
Nastrój winobrania będziemy budować dziś muzyką, ale także tekstem książki Mirosława Kuleby. Zaczniemy, jako się rzekło, od kluczowej dla Zielonej Góry sprawy inicjacji uprawy lokalnej winorośli. Tu Mirosław Kuleba zwraca uwagę na datę 1150 rok i także na to, że przez ziemię zachodniej Polski biegły ważne średniowieczne drogi handlowe prowadzące z zachodu na wschód. Na przykład szlak niemieckich kupców i wyzutych z majątku rycerzy szukających nowych sposobności, a także chłopskich kolonistów wiódł ze wschodniej Saksonii przez północne stoki gór Harcu na Magdeburg bądź drogą południową do Halle nad Zalą. Trakt z Magdeburga prowadził przez Szprewę na Lubusz i później także na Frankfurt nad Odrą, a z Halle można było ruszyć na wschód dwiema drogami. Dolną na Torgau, niegdyś Targowa, tak to się to miejsce nazywało, i przez Żagań do Głogowa. Dalej szlaki wiodły do Prus albo przez Kraków i Lwów do Kijowa, a stąd do Konstantynopola. I historycznym tłem, bo to jest też niezmiernie ciekawe, kształtowania się przyszłego miasta Zielona Góra były wydarzenia, na co słusznie zwraca uwagę Mirosław Kuleba, przebiegające nie tylko we wczesnofeudalnej Polsce, bo my, no, tak jak większość spogląda, my polonocentrycznie spoglądamy, Niemcy zawsze przez swój pryzmat na wydarzenia historyczne, Francuzi, Anglicy, etc., a tu w tym przypadku, na co Mirosław Kuleba zwraca uwagę bardzo rozsądnie, trzeba się rozejrzeć szerzej po Europie i zobaczyć, co się tam takiego działo. Na przykład to, że w życiu kościelnym Polski XI i XII wieku wpływ krajów romańskich górował zdecydowanie nad niemieckimi, co warto podkreślić, i to robi właśnie Mirosław Kuleba. Wpływy romańskie były szczególnie widoczne na Śląsku, gdzie, a wydaje nam się, że ten Śląsk taki zniemczony od samego początku, a tu właśnie niekoniecznie, bo tymiż biskupami byli prawie po kolei Francuzi. Hejmo 1120-1121, Robert I 1127-1142, Robert II 1142-1146, Walter, czyli Wautier de Malon, który pochodził z diecezji Liège, był zakonnikiem w klasztorze Malon nad Zambrą koło Namur, a po przybyciu do Polski został prepozytem kapituły katedralnej w Płocku, a jego brat Aleksander został tam biskupem właśnie w piastowskim Płocku. Podczas gdy Aleksander osadził w Płocku walońskich kupców, biskup wrocławski założył w swojej stolicy, czyli we Wrocławiu, przedmieście walońskie, zwane Vicus Wallonicus. Osiedlił też Walonów w swoich dobrach ziemskich w powiecie namysłowskim. No, to tereny dzisiejszych Niderlandów, jeśli mówimy o Walonii, o południowej części Lierzy, to południowa Belgia, składająca się przecież z takiego elementu romańsko-germańskiego. Duchownych romańskiego pochodzenia spotykamy, na co zwraca uwagę Mirosław Kuleba, wśród opatów konwentu świętego Wincentego. Na przykład to był opat Gerard. I źródłowo poświadczona jest jako własność klasztoru świętego Wincentego wieś Wierzbno pod Oławą, która była siedliskiem Walonów, skąd oni też w późniejszym czasie ruszali zasiedlać czy zagospodarowywać Karkonosze, tak ulubione przez nas wielu Lubuszan miejsce wędrówek po górach. Wrocławski magnat Piotr Włostowic, akurat Polak z pochodzenia, zasiedlał ufundowane przez siebie klasztory zakonnikami z Flandrii. Do konwentu na Ślęży, kultowej górze i Celtów, i Germanów, pogańskich Słowian, sprowadził zakonników z klasztoru macierzystego Arowez w hrabstwie Artois, stykającym się z Flandrią Walońską. Za czasów biskupa Waltera, na co zwraca uwagę Mirosław Kuleba, tutaj cytowany przeze mnie, opactwo wrocławskie stało się placówką kultury romańskiej, przez którą szły zdobycze cywilizacyjne Zachodu do Polski. A więc widzimy, że pogląd o tym, że tutaj ten żywioł germański tylko z Niemiec niósł nowinki cywilizacyjne do Polski, to jest bardzo duże uproszczenie. Klasztor kanoników regularnych świętego Augustyna na Stokach Ślęży stał się macierzystym dla klasztorów w Trzemesznie i Czerwieńsku, a benedyktyni z Tyńca pod Krakowem mieli pochodzić właśnie z Lierz. Norbertanie polscy z Premontre w okręgu Laon, z Francji, a ściślej z Morimund w Burgundii, wywodzą się pierwsze polskie klasztory cystersów w Jędrzejowie, Sulejowie, Koprzywnicy i Wąchocku. Cystersów miał sprowadzić do Polski z Burgundii poprzednik Waltera na wrocławskiej stolicy biskupiej Jan II, który z czasem został arcybiskupem gnieźnieńskim. W 1153 roku Joannici z Zagościa sprowadzili winiarzy włoskiego pochodzenia, aby założyli i pielęgnowali klasztorne winnice, a Augustianie z Arowez sprowadzali z kolei do swych wiosek walońskich kolonistów z okolic Namur. I no, warto wśród czynników zewnętrznych, to też teza Mirosława Kuleby, powiązanych z początkami Zielonej Góry, wymienić napływ na Śląsk w połowie XII wieku sporej grupy ludności pochodzenia walońskiego i flamandzkiego, którzy poprzedzali kolonizację niemiecką zapoczątkowaną przez Henryka I Brodatego. O tym żeśmy w kilku naszych audycjach już z różnymi naszymi gośćmi rozmawiali, więc nie będziemy się teraz na tym koncentrować. Takim ogniskiem żywego ruchu gospodarczego, manufaktur i handlu był pas nadmorskich nizin ciągnący się od wyżyny Artois do dolnej Skaldy i noszący nazwę Flandrii. Wspominałem już o mieszaninie etnicznej współczesnej Belgii. Tak było na długo, zanim Belgia powstała, bo te tereny zamieszkiwała ludność etnicznie mieszana. Obok romańskich Walonów to byli ludzie, których pra-pra-przodkowie mówili po łacinie, a oni po francusku. Żyli tu też germańscy Flamandowie i te dwa żywioły etniczno-językowe były niezwykle ekspansywne i ruchliwe, też ze względu na to, że w swojej ojczyźnie nawiedzanej często licznymi kataklizmami, w tym powodziami, oni musieli się nauczyć zmagać z tym żywiołem i przywieźli tutaj na tereny Polski sztukę osuszania bagien, mokradeł i zamieniania tego wszystkiego na gleby i bogate pastwiska. Niestety, może przykro nam to powiedzieć czy usłyszeć, ale miejscowa ludność nie miała, czyli słowiańska nie miała takich umiejętności w tym zakresie, oczywiście. I tak to właśnie się działo. Ślady o tych kataklizmach na terenie Flandrii zachowały się także w zielonogórskich kronikach. Tutaj jest wiadomość o takim kataklizmie z 1136 roku. Gazet nie było, jak wiadomo, telewizji tym bardziej, a zatem te wszystkie informacje przynosili tutaj koloniści z Flandrii, którzy zaczęli docierać też na nasze tereny dzisiejszej ziemi lubuskiej. Król węgierski Geza II zaprosił w 1143 roku kolonistów z zachodu do zasiedlenia Węgier. To był kraj o wielkich równinach, ta puszta słynna węgierska, rozciągająca się po horyzont, stanowiła wyzwanie do zagospodarowania i około 1150 roku grupy flandryjskich tkaczy i rolników ciągnęły na Węgry przez terytorium Śląska, bardzo często krośnieńskim brodem i dalej przez Nowogród Bobrzański traktem na Głogów. Właśnie w tym miejscu, u stóp dzisiejszego wzgórza Winnego, gdzie stanął pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Jana, przepływał strumień tych osadników zmierzających na południe. I ci wędrowcy, oprócz tych umiejętności, o których już wspomniałem, oprócz rzemiosła tkackiego, słynne przecież tkaniny z Flandrii, zwane później i nie tylko z Flandrii, Burgundii, w ogóle z całego tego regionu, patrząc na to szerzej, zwane w Polsce arrasami, te wszystkie umiejętności tkackie już były znane wcześniej. Ale ci wędrowcy przynieśli tutaj do Zielonej Góry i do okolicznych osad i miast umiejętność wytwarzania wina, który był podstawowym napojem w ich ojczyźnie, oczywiście oprócz zwykłej wody. I w taborach zapewne wieźli, jak przypuszcza Mirosław Kuleba, ale to graniczy z pewnością, że wieźli nie tylko beczki z winem, ale też sadzonki na założenie nowych winnic i zachowały się relacje o winnicy biskupiej, która istniała w Krośnie Odrzańskim już w 1154 roku. Są też wzmianki o najstarszych winnicach gubińskich. W ubiegłym roku szeroko na podstawie książki docenta Bogdana Kresa opowiadałem o jakości gubińskich win, które były eksportowane, trafiały nawet na stół wielkiego mistrza w Malborku. I tak najprawdopodobniej wygląda geneza upraw winnej latorośli w części naszego województwa, w Krośnie, w Gubinie, także w Zielonej Górze. Związana jest ona z aktywnością osadników flamandzkich. A już za czasów pruskich, bo Zielona Góra nie była miastem pruskim przez cały czas, była miastem należącym do królów Czech, także do cesarzy Austrii i dopiero późno, pod koniec XVIII wieku trafiła w ręce pruskie i mamy z tych czasów bardzo dobrze udokumentowane kronikarsko informacje, że uprawa winorośli w Zielonej Górze i w okolicach rozwinęła się najpierw na obszarze należącym do miasta, a później rozszerzyła się na okoliczne wsie, pisze o tym August Förster. I on podkreśla, że, tu zacytuję, winogrodnictwo wzmiankowane jest dopiero w dokumencie lennym ostatniej zakupionej przez Zieloną Górę części Łężyc z 1543 roku. No ale to oczywiście już była mocno późniejsza historia. Wrócę jeszcze do jednego wątku, jeszcze raz go powtórzę. Mirosław Kuleba podkreśla, że uprawniony wydaje się pogląd, że winorośl zaczęli u nas uprawiać nierdzenni mieszkańcy tych terenów, a więc ludność słowiańska, tylko obcy przybysze. Ale też, ponieważ sprawa jest dalej badana, ja kiedyś do audycji zaprosiłem archeologa Bartłomieja Gruszkę, który kopał między innymi w Nowińcu i tam analizy palinologiczne wykazały obecność winnej latorośli i to kiedy? W IX wieku naszej ery. A Nowiniec zamieszkiwała ludność słowiańska. Więc pewnie wielu ciekawych rzeczy jeszcze się dowiemy. Wracamy do książki Mirosława Kuleby. Za najstarszy rejon uprawy winorośli w mieście uznawana jest Dolina Potoku Małgszt, czyli dzisiejszego Gęśnika. I jeśli przyjąć, że dla swoich nasadzeń pierwsi winiarze musieli znaleźć teren dotychczas niewykorzystywany rolniczo, to rynna Gęśnika nadawała się, jak zauważa Mirosław Kuleba, do tego idealnie, ponieważ dla miejscowej ludności, tu zacytuję, była to mokrzyna, czyli obszar zabagniony, nie można dopatrywać się tu jakichś pól uprawnych czy wartościowych pastwisk. Tym bardziej, że tuż obok rozciągał się aż po Dolinę Odry płaskowyż, na którym istniały już zapewne w tym czasie wsie Zawada, Jany, Krępa czy Łężyce. Każda z własną połacią pól wydartych puszczy. No, stromych stoków doliny nie można było uprawiać radłem, ale jeśli ktoś był obeznany z biologią winnego krzewu, to mógł bez trudu dojrzeć wyjątkową przydatność tego terenu dla założenia winnicy. I słoneczny stok, jak zauważa Mirosław Kuleba, to warunek niezbędny. Obecność wody powodująca złagodzenie mikroklimatu jest dodatkowym atutem. Ówczesne winnice o bezładnych nasadzeniach uprawiano ręcznie łopatą i motyką, zatem pochylenie terenu nie było przeszkodą. Dolina Gęśnika, dzisiaj miejsce spacerowe, miejsce wypoczynku, to, jak podkreśla Mirosław Kuleba, miejsce najwartościowych winnic w dziejach miasta. I teraz pozostajemy dalej przy rozdziale pierwszym książki Topografia winiarska Zielonej Góry. Z takich ciekawych informacji mnóstwa, które są w tej książce, warto w naszej krótkiej audycji wspomnieć, że w 1800 roku w obrębie miasta uprawiano 700 hektarów winnic podzielonych na rewiry. Jeden rewir mógł składać się z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu odrębnych plantacji należących do różnych właścicieli, a czasem jeden właściciel uprawiał w rewirze kilka wyraźnie rozgraniczonych i odrębnie zewidencjonowanych winnic. I tu jest dołączony w książce, są piękne mapy, rozmieszczenie okręgów winiarskich na terenie miasta. No, Niemcy robili to już bardzo precyzyjnie. Dzięki temu, również dzięki tym dokumentom mogła powstać książka Mirosława Kuleby. W kolejnym zestawieniu sporządzonym 18 czerwca 1849 roku i włączonym do poszytu przechowywanego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze znajdujemy nazwy 65 rewirów, proszę Państwa, podzielonych na 13 okręgów z nazwiskami właścicieli bądź ich przedstawicieli. I książka, no, tutaj kartkuję kolejne strony, są te okręgi winiarskie, wszystkie z tymi podanymi rewirami. I spis z grudnia 1863 roku zawiera nazwy 59 rewirów podzielonych na 12 oddziałów. No i wśród odpowiedzialnych za poszczególne rewiry, tak, porządek był. Znajdujemy nazwiska starych zielonogórskich rodów winiarskich: Pilc, Mohr, Severin, Recz, Petzold, Seidel, Gürnt, Feind. W opisie wspomnianej mapy czytamy, że na winnicach stało 726 domów winiarskich, warzelni musu i tłoczni, a wśród domów 32 były stale zamieszkiwane. Miasto Zielona Góra posiadało od dłuższego czasu własne winnice w Krępie, Łężycy i w Dolinie Potoku Gęśnika. Te ostatnie stanowiły część folwarku parafii katolickiej, który to majątek został w czasach reformacji przejęty na rzecz miasta. W winnicach byli zatrudnieni winiarze, którzy mieszkali w specjalnych domach winiarskich. Były w nich też budynki z prasami do tłoczenia moszczu. Wino pochodzące z winnic miejskich leżakowano w ratuszowej piwnicy i sprzedawano jej dzierżawcy oraz prywatnym nabywcom. I teraz rzucimy okiem na tą piwnicę ratuszową. Ona oczywiście ściśle jest związana z historią ratusza. Zajmował się tutaj między innymi tym pastor Otto Wolf i w takiej pracy cytował wczesną kronikę, jeszcze oczywiście dużo wcześniejszą niż jego praca. I tak to zapisał. 30 maja 1222 na miejscu, gdzie znajduje się dzisiaj rynek miasta Grünberg, założono folwark. Mamy tutaj również inne wpisy dotyczące początków miasta. Z czasów panowania synów księcia Henryka III Głogowczyka w 1320 roku, za panowania synów Henryka Szczęśliwego, miasto Grünberg zostało zbudowane przez Niemców. Według niektórych pierwszy kamień węgielny miał być położony 30 maja 1222 roku. Zatem, jak widzimy, te stosunki etniczne na terenie Zielonej Góry są skomplikowane. Oczywiście Niemcy zadbali o to, dużo później, żeby historię Zielonej Góry podkreślać, jej związek z niemieckością jej tradycji, co jest oczywiście grubym uproszczeniem. Rok 1222 uznano w zielonogórskiej tradycji za symboliczną datę narodzin miasta i wyrazem tego przekonania były uroczyste obchody, jak pisze Mirosław Kuleba, 700-lecia Zielonej Góry w roku 1922. A wcześniej, w roku 1900, obchodzono jubileusz 750-lecia tutejszych winorośli. No i proszę Państwa, nie przebrnęliśmy nawet przez pierwsze strony, a ja muszę spoglądać na zegar. Nagadałem się już straszliwie, ale licząca ponad 900 stron książka Mirosława Kuleby zawiera mnóstwo materiału faktograficznego i niezwykle trudno byłoby w tych licznych i krzyżujących się wątkach znaleźć drogę na skróty. Ale też i nie ma takiej potrzeby. Topografię winiarską Zielonej Góry należy studiować, co też czynimy wielokroć w naszej audycji, bo księga ta ma ponad 900 stron. Pora na kolejną klimatyczną piosenkę. Niech to będzie Monteverde w wykonaniu chóru Szacha i zespołu instrumentalnego Mariana Radzika.
Niedziela z kulturą.
Podczas naszego poprzedniego winiarskiego spaceru dwa tygodnie temu dotarliśmy do ulic Wyspiańskiego i Dzikiej. Stamtąd mamy rzut berecikiem na ulicę generała Józefa Bema, która niegdyś nosiła nazwę Zöre, a później Zeppelin Strasse. Rewir Weißensöhr należałoby umiejscowić wzdłuż południowej Pierzei, biegnącej obok torów kolejowych ulicy dzisiejszej Bema, pomiędzy Sulechowską i Dziką. W 1910 roku opisuje to oczywiście precyzyjnie Mirosław Kuleba w dawnym rewirze Zöhr naliczone 12 domów winiarskich, a w styczniu 1929 ten stary trakt przemianowano na Zeppelin Strasse na cześć Ferdynanda hrabiego von Zeppelin, konstruktora sterowców. A była to kiedyś wschodnia część miasta, która się zaczynała od dworca miejskiego, tego samego dworca, który istnieje dzisiaj. W początkowym odcinku jej znajdowały się sady i winnice. I tu Mirosław Kuleba przypuszcza, że ta nazwa Zöhr zawdzięcza swoje imię. Mirosław Kuleba zetknął się, wertując dokumenty, z tą nazwą w zapisie z roku 1723, oznaczającym kwaśne łąki, jako że teren Zöhr jeszcze dzisiaj obfituje w wodę. Określenie kwaśna łąka znajduje się w księdze miejskiej z lat 1722-1727. Na wschodnim krańcu dzisiejszej ulicy Bema, w miejscu, gdzie linia kolejowa przecina ulicę Matejewek, czyli ulicę Stanisława Wyspiańskiego, znajdował się Die Neue Welt. Była tam palarnia tytoniu. No i teraz przejdziemy już na ulicę Bema po tym wstępie. Spróbujmy sobie wyobrazić taką oto sytuację. Stajemy na wysokości ulicy Wazów, spoglądamy w stronę torów kolejowych przez Dziką. Z lewej strony mamy ulicę Zakręt i Sportową. Teren opada w dół. Tam były winnice i ogrody, które się ciągnęły również w miejscu, gdzie stał dawny hotel Polan, wzdłuż ulicy Bema w stronę wiaduktu wiodącego na ulicę Sulechowską i tam, gdzie stoi dzisiejszy Lumel, to wszystko były tereny winnic i ogrodów. Proszę Państwa, jakże było sielsko. Na początku ulicy Bema około 1899 roku powstał tartak parowy i fabryka konstrukcji drewnianych. Ten teren zaczął się industrializować, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, i później też rozpoczęła się tam zabudowa. Także na ulicy Bema i nieco wyżej wzdłuż Wyspiańskiego. W narożniku działki Friedricha Schulze, który mieszkał właśnie przy ulicy Wyspiańskiego, u zbiegu dzisiejszych ulic Chrobrego i Bema, stał stary dom winiarski. Cała posesja jeszcze do niedawna była winnicą. No, prosperowało to wszystko tak dobrze, że Friedrich Schulze zamierzał wznieść na tym miejscu należącym do niego taką wspaniałą willę w stylu włoskiego palazzo, która miała zaćmić wszystkie budowle o charakterze willowym w całym mieście. I tutaj w książce na stronie 609 widzimy rzeczywiście ładny projekt domu Friedricha Schulza w stylu pseudo-renesansowym. No ale sprawy nie poszły dobrze. W 1909 roku jego tartak już należy do kogo innego, do Gottholda Schirmera. A na winnicy, gdzie miało stać to takie neorenesansowe palazzo, powstał duży dom czynszowy handlarza węglem i zarazem winiarza z zamiłowania Ernsta Neumanna, który jest wzmiankowany jako wytwórca wina porzeczkowego na sprzedaż. Później przy Bema zaczął się karczunek winnych krzewów. Wilhelm Lorenz zbudował na początku wieku fabrykę papy, a dzisiaj cały ten teren wraz z budynkiem dawnej przędzalni należy do lubuskich zakładów aparatów elektrycznych Lumel S.A. Tak one się wtedy nazywały w 2010 roku, bo książka jest właśnie z tego roku. I również kompleks miejskich szkół zawodowych przy dzisiejszej ulicy Staszica 2 wyrósł z winnic rewiru winiarskiego Zöre. Przy ulicy Bema 30 zachował się skromny parterowy domek. On należał w drugiej połowie XIX wieku do winiarza Ernsta Reinholda Altenhofa. Przy jego nazwisku jest niebudząca wątpliwości, widnieje niebudzące wątpliwości określenie Winzer. Winiarz Altenhof posiadał przy dzisiejszej ulicy Bema winnicę, w której zbudował w 1873 roku dom, a później mamy tutaj winnicę należącą do Friedricha Zeimerta, piekarza i winiarza, którego ogłoszenia o sprzedaży własnego wina były zamieszczane w gazecie Grünberger Wochenblatt przez całe lata 1840-1863, czyli bardzo długo. W 1887 właścicielką domu była wdowa po winiarzu Ernestine Altenhof. I jeszcze w latach 1897-1900 widnieje jako osoba prowadząca sprzedaż własnego wina i wzmiankowana jest jako Winzerin Altenhof, winiarka. Zerkamy teraz na bardzo ciekawą willę przy ulicy Bema 54. Ona jest położona za liceum ogólnokształcącym numer 7. To była posesja z piękną willą. Ona należała od pierwszej połowy XIX wieku do rodziny Teichert, którzy byli winiarzami z pokolenia na pokolenie. Mieli wiele winnic rozrzuconych w kilku rewirach na terenie Zielonej Góry. Tam później w 1865 roku zmiankowany jest farbiarz zawodu. Później Winzer, winiarz Eduard Teichert, posiada czterech winnic. No i tutaj przy Bema, dzisiejszej Bema 54, sprzedawał swoje wina. Należał do niego również mały domek winiarski, który stoi tuż przy torach ulicy Bema 35. No i mamy tutaj jeszcze taką ciekawą refleksję Mirosława Kuleby na temat miasta, winnic i ogrodów, jakim była Zielona Góra. I z żalem, jako człowiek urodzony w Zielonej Górze, muszę przyznać, że od kilkudziesięciu lat miasto nie ma żadnego wyrazu. Jest taką bezładną mieszaniną budowli i zieleni, o czym mówię z ogromnym smutkiem. No a my się teraz przeniesiemy na ulicę Chrobrego, która była bardzo ożywionym miejscem produkcji przetworów spirytusowych na bazie winogron. Nazywała się kiedyś Bismarckstrasse. Przy ulicy Chrobrego 3-5 znajdowała się wytwórnia winiaków Heinricha Recza, jednego z najważniejszych przedsiębiorstw. To było jedno z najważniejszych przedsiębiorstw branży spirytusowej w Zielonej Górze. No, zakład powstał przy Bismarckstrasse 6 w pobliżu dworca kolejowego na gruntach rolnych i na winnicach położonych poza terenem zabudowy miejskiej. Tu, jak wynika z planów, właściwie no, ta zabudowa miejska się kończyła i kiedy Recz przystąpił do budowy swojej wytwórni koniaków w pobliżu znajdował się tylko hotel Russische Kaiser, rosyjski cesarz przy dzisiejszej Chrobrego 15 i 17. Ten budynek się zachował. Ja być może, na pewno nie dzisiaj, ale kiedyś przy najbliższej okazji zdążę jeszcze o tym powiedzieć. Nieco dalej w kierunku torów kolejowych funkcjonowała wytwórnia win Hempela, a gdy stała już wytwórnia koniaków Recza, to na sąsiedniej działce zbudował willę Gotthold Schirmer, zaś po drugiej stronie wyrosły budynki tkalni należące do fabryki włókienniczej wspomnianej już, która, na której dzisiaj znajdują się lubuskie zakłady aparatury elektrycznej Lumel. Czyli sami widzimy, jak te winnice i ogrody były pożerane zarówno przez budownictwo przemysłowe, jak i ludzi, którzy w tej pięknej okolicy, co zupełnie zrozumiałe, wśród winnic i pięknych drzew wystawiali swoje okazałe wille, niekiedy rzeczywiście bardzo piękne. Wkrótce też budownictwo mieszkaniowe wkroczyło na ulicę dzisiejszą generała Józefa Bema, dawniejszą Zür, i na ulicę Stanisława Wyspiańskiego i Stanisława Staszica, która kiedyś nosiła nazwę Helden Strasse. Sam założyciel wytwórni był synem drobnego sukiennika Johanna Gottloba Recza, a jego początki kariery zawodowej, mówię tu o synu, oczywiście były związane z wytwórnią spirytusu Richarda Maja. To była bardzo duża firma w Zielonej Górze. On pracował tam jako subjekt handlowy, niewątpliwie zdobywał doświadczenie. Później został prokurentem tej firmy, a więc awansował. Robił tam niedużą karierę i postanowił w 1886 roku przy swoim niewielkim domu rodzinnym rozpocząć produkcję winiaków, a później przeniósł to do większych pomieszczeń przy ulicy Fabrycznej, bo zaczynał na ulicy Sowińskiego. Firma rozwijała się błyskawicznie. Po kilku latach trzeba było znaleźć nowe pomieszczenia produkcyjne i właśnie Recz zakupił sporą winnicę położoną we wspomnianym już rewirze Zere, niedaleko linii kolejowej, gdzie w latach 1894-95 zbudował od podstaw swój zakład. Historia tej firmy jest rzeczywiście niezwykle ciekawa, ale ponieważ powoli nasza audycja będzie się też zbliżała do końca, chciałbym jeszcze powiedzieć, może uzmysłowić naszym słuchaczom, jaka była skala produkcji w tej firmie przy ulicy Chrobrego. Można powiedzieć, że globalizacja zaczęła się, na pewno to można powiedzieć, dużo wcześniej niż dzisiaj, bo firma Recza miała patenty ochronne, na przykład Republiki Francuskiej dla firmy Recz na butelkę do koniaku w kształcie winnego grona. Świadectwo ochronne na terenie USA dla firmy Recz było na butelkę do koniaku w kształcie winnego grona. I świadectwo ochronne dla firmy Recz na butelkę do koniaku w kształcie winnego grona na terenie Argentyny i Brazylii. I proszę Państwa, taka firma przy Chrobrego eksportowała na kilka kontynentów. Również taki sam patent był na terenie Wielkiej Brytanii, a z dokumentów firmowych, tu Mirosław Kuleba jeszcze nam prezentuje na tych stronach śliczne wizerunki z pocztówek tego zakładu, to się robił wtedy ogromne wrażenie. Część asortymentu wytwarzanego przez firmę wyglądała w ten sposób. Najstarszy i najcenniejszy z produkowanych winniaków to był Recz Godlese. Był zastrzeżony patentem, był wytwarzany z również innym wyrobem, był wytwarzany z francuskich win trzygwiazdkowy Recz Special Brand w butelce oplecionej drutem. trzygwiazdkowy na przykład Recz Rarität, wspomniane trzygwiazdkowe stare winiaki Gold, Silber i Weiss. To były takie sztandarowe produkty, a jednym z najciekawszych wyrobów firmy był Recz Reisentraube, upominkowy winiak umieszczony w szklanej butelce. Miała ona pojemność 0,7 litra, miała kształt winnego grona, a została zaprojektowana w taki sposób, że po odkorkowaniu można ją było położyć otwartą na stole, a ciśnienie atmosferyczne nie pozwalało trunkowi wylać się na zewnątrz. No i takie oto rarytasy tam produkowano. Nic dziwnego, że Rosjanie po zdobyciu Zielonej Góry nie chcieli przez rok opuścić tej wytwórni, oddając się konsumpcji. Tymczasem bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za telefony do audycji, niektóre z deklaracjami przyjazdu na zbliżające się winobranie, a za chwilę usłyszymy recenzję Andrzeja Pierzchały. Po wiadomościach spotkamy się ponownie.
Niedziela z kulturą.
Przedwojenna Polska w liczbach to praca, publikacja zbiorowa sygnowana przez warszawskie wydawnictwo Bellona, która może być ciekawym przyczynkiem do dziwacznej, dość aktualnej dyskusji na temat odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Pod tytuł tego specyficznego dzieła, jak naprawdę żyli nasi pradziadkowie, jak wyglądał ich kraj i jak wypadał na tle Europy oraz świata, pióra czterech autorów, Kamila Janickiego, Rafała Kuzaka, Dariusza Kalińskiego i Aleksandry Zaprutko-Janickiej, nie pozostawia wszak wątpliwości co do ich ambitnych intencji. Tym bardziej, że II Rzeczpospolita jest współcześnie, jak wiele zresztą różnych okresów historycznych, przedmiotem manipulacji zarówno Hochstaplerów, jak i nieuków, od których roi się w tak zwanej przestrzeni publicznej. To też anons wydawcy brzmi jednoznacznie dość. Przełomowy okres w dziejach Polski ukazany nie na podstawie mitów i pobożnych życzeń, ale twardych danych. Fascynująca i bezkompromisowa panorama II Rzeczpospolitej, państwa wielkiego sukcesu, jeszcze większych wyzwań i wprost nieprawdopodobnych kontrastów. Ile zarabiał typowy mieszkaniec przedwojennej Warszawy, na co wydawał swoją pensję i ile kosztowały go codzienne zakupy. Dlaczego w przedwojennej Polsce niemal nikt nie mógł marzyć o własnym pokoju, a miliony nawet o własnym łóżku. Jakie przestępstwa popełniano najczęściej? Ilu Polaków nie potrafiło czytać ani pisać i które choroby były głównymi przyczynami śmierci? Zespół portalu wielkahistoria.pl, najpopularniejszego w Polsce magazynu o historii, odsłania rzeczywistość sprzed stulecia, opierając się nie tylko na oficjalnych statystykach, ale też dotąd nieznanych lub celowo fałszowanych i ukrywanych liczbach. Przeczytaj o kraju, w którym pociągi wykolejały się średnio co 33 godziny i nagminnie spóźniały się o 90 lub więcej minut, ale lot z Warszawy do Krakowa kosztował zaledwie 40 zł. O Polsce, której tylko 5% dróg nadawało się do jazdy samochodem, ale która w ciągu jednej dekady zdołała zbudować jeden z najpotężniej działających portów nad Bałtykiem. O Polsce, w której o wynikach wyborów decydowały kobiety, a mimo to żadna z nich nie weszła w skład rządu. Natomiast na rynku pracy oferowano im stawki niższe nawet o 40% niż mężczyznom. Warunki życia, transport, rozrywka, gospodarka, codzienne wyzwania, wojsko, używki, rewolucje technologiczne i sny o koloniach. Druga Rzeczpospolita taka, jaką była naprawdę. Zatem 368 stron, 36 rozdziałów plus noty biograficzne autorów tomu i obszerna na dwie razy bibliografia. Przedwojenna Polska w liczbach. Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 2021 rok.